Niech będzie chwała naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi, do którego imienia dzisiaj mogliśmy się tutaj zgromadzić. Otwórzmy sobie list do Efezjan, drugi rozdział i przeczytamy od 4 do 9 wiersza. Strona 1262. Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem. Łaską zbawieni jesteście. I wraz z Nim wzbudził i wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich, w Chrystusie Jezusie, aby okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej w dobroci wobec nas w Chrystusie Jezusie. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was, Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Panie Boże, dziękujemy Tobie w imieniu Pana Jezusa, że z wielkiej miłości swojej pozwoliłeś nam się dzisiaj zgromadzić na tym miejscu, abyśmy mogli śpiewać pieśni na Twoją chwałę, abyśmy mogli zanosić Tobie dziękczynienie za wielką łaskę i miłość Twoją. Dziękujemy Ci za Twoje wspaniałe słowo. Prosimy Cię, abyś, Panie, zdjął dzisiaj z nas ciężary, abyśmy mogli przy Twoim słowie się wyciszyć i odpocząć, abyś do nas chciał przemawiać w mocy Ducha Świętego, Panie, abyś dotykał się naszych serc i abyś przemieniał nasze życie. Proszę Cię, Panie, aby ci, którzy nie czują się czyści, dzisiaj stali się oczyszczeni. Ci, którzy czują się obciążeni różnymi rzeczami, dzisiaj wyślij stąd, Panie, odciążeni. Ci, którzy nie są zbawieni, aby dzisiaj jeszcze mogli być zbawieni. Dziękujemy Ci, że możemy gromadzić się dzięki temu, że mamy pokój, że mamy wolność, że mamy Twoją ochronę. Polecamy się Tobie i prosimy, pobłogosław to Słowo Święte i to dzisiejsze zgromadzenie każdego z nas z osobna w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Tak jak brat Jan powiedział, coś dobrego chcielibyśmy dzisiaj stąd wynieść. Chciałbym, abyśmy się dzisiaj zajęli tematem Bożej łaski. Abyśmy chcieli się zastanowić, co to jest Boża łaska, czym ona jest dla nas, w jaki sposób możemy jej doświadczyć w naszym życiu, ale też w jaki sposób czasem nieświadomie możemy być tymi, którzy ją odrzucają. Cudowna Boża łaska. Myślę, że w większości znamy tą pieśń. Cudowna Boża łaska. Napisał ją pewien człowiek, który nazywał się John Newton. Żył na przełomie XVIII i XIX wieku. Był żeglarzem, piratem, ale był też zagorzałym handlarzem niewolników. Był człowiekiem okrutnym i bezwzględnym. Na swój statek zabierał tyle niewolników, ile tylko mogło się zmieścić. I nieważne było, ilu umrze w czasie długich podróży morskich, ale ilu przeżyje, aby jak najwięcej zarobić. Pewnego razu statek Newtona napotkał burzę i sztorm na morzu. I w ferworze tych wszystkich wydarzeń, jakie dzieją się w czasie sztormu, Newton znalazł się w morzu. Fala za falą przykrywały go i był bliski śmierci. Ale w pewnym momencie ktoś rzucił oszczep, taki jakim poluje się na wieloryby, do morza. Nie po to, żeby go zabić, ale rzucił mu po to, aby go ratować. Nie zdołał go złapać, ale ten oszczep złapał go za nogę. I ten niewolnik wyciągnął go na pokład i tym sposobem uratował jego życie. I od tego momentu ten bezwzględny człowiek, bezlitosny, nie dodałem, że wcześniej, nim ten niewolnik rzucił mu ten oszczep, dotkliwie go pobił. I ten bezlitosny człowiek od tego momentu zastanowił się nad swoim życiem, zrozumiał swoje błędy. Jego życie od tego momentu zmieniło się. I po jakimś czasie powstała ta piękna pieśń, którą po dzień dzisiejszy cały protestancki świat ją śpiewa. I my też czasem w naszym zborze ją śpiewamy. Cudowna Boża łaska. Może dzisiaj ją też zaśpiewamy. Czym więc jest ta Boża łaska, którą jesteśmy zbawieni? Jaka jest definicja Bożej łaski? Często słyszymy, że łaska to niezasłużona przysługa dokonana dla nas. I patrząc na wydarzenia z życia Newtona, o których tutaj sobie powiedzieliśmy, to powiemy tak, to prawda. To jest prawda, niezasłużona przysługa. Ale ja powiem, to nie jest taka prawda do końca, prawdziwa. Dlatego, że jeśli to jest niezasłużona przysługa, to znaczy, że ta łaska pojawia się wtedy, kiedy jesteśmy w potrzebie. Kiedy jest taka potrzeba, to pojawia się łaska. Ale kiedy nie ma potrzeby, to co, nie ma łaski? Łaska nie jest czymś, co pojawia się i znika. Łaska nie jest czymś, co jest, a później nie ma. Łaska nie zależy od potrzeby naszej. Chociaż powiem wam szczerze, że czasami tak się zachowujemy, jakby tak było. Czasami tak się zachowujemy, że kiedy jest potrzeba, kiedy jest trwoga, kiedy mamy trudności w życiu, to wtedy potrafimy się zmobilizować, potrafimy z czegoś zrezygnować, coś zawiesić. Wtedy dostrzegamy Bożą łaskę. Wtedy bardziej czytamy Boże Słowo. Ustawicznie się modlimy, dążymy do społeczności z wierzącymi ludźmi. Prawda, że tak jest? Ja mówię przede wszystkim na swoim przykładzie. Ale kiedy nie ma już potrzeby, bo otrzymaliśmy to, na czym nam zależało, zostaliśmy dostatnio zaopatrzeni, to żyjemy już tak, jakby Pan Bóg nie był nam do niczego potrzebny. Tak jakbyśmy już nie potrzebowali Bożej łaski, jakbyśmy już nie byli uczestnikami Bożej łaski. Zaopatrzeni, osiągnęliśmy, co chcieliśmy i żyjemy dalej po swojemu. Ale powtórzę jeszcze raz. Łaska to nie jest coś, co się pojawia i znika. Coś, co było i nie ma. Łaska to jest coś, co jest obecne w naszym życiu co dnia. Coś, co trwa. Coś, co jest stanem, w którym żyjemy przed Bogiem każdego dnia. I chodzimy przed Bogiem każdego dnia w Bożej łasce. Niezależnie od tego, czy jest potrzeba, czy jej nie ma. To jest łaska, którą mamy żyć. Bo do tego zostaliśmy przez Boga powołani. Boża łaska to więcej niż tylko teologiczna definicja, jak niektórzy to rozumują. To postawa naszego chrześcijańskiego życia na co dzień. Coś, co nas wyróżnia od innych organizacji, od innych kościołów, od innych ludzi, którzy nie poznali Boga osobiście. Boża łaska to nasza postawa chrześcijańska. To nasze chrześcijańskie życie. Ale łaska to też postawa Boga wobec nas i wobec świata. Wielu ludzi dzisiaj nie pojmuje łaski Bożej. Nie pojmuje tego pojęcia. Wiecie dlaczego? Dlatego, że jest to jedno z najbardziej niezwykłych i niezrozumiałych pojęć dla człowieka. I w tym niezrozumieniu lekceważą Bożą miłość. Nic sobie nie robią z Bożej miłości. Kiedy czytamy Biblię w Starym i w Nowym Testamencie, albo to, co głosił Pan Jezus Chrystus. Przykłady, które pokazują, Na czym polega postawa łaski? Jest ich całe mnóstwo, można je mnożyć. Dam przykład. Zgubiona owca. Zostawił 99 owiec i poszedł szukać jednej zgubionej owcy. Przecież to jest bardzo dziwne. Poszedł szukać jednej zgubionej, jak ma 99? Cóż to za strata, jedna zgubiona owca? Jeszcze ich tyle jest. I patrząc z ekonomicznego punktu widzenia, kierując się zyskiem, to racja, to nie jest wielka strata. Jedna owca, jeśli mamy jeszcze 99. Ale tu nie chodzi o zysk. Tu chodzi o to, aby ratować duszę. Aby ratować duszę od wiecznej zguby i wiecznego zatracenia. Pan Jezus miał taką postawę łaski. Kolejny przykład. Ojciec, który wygląda na swojego syna. Wygląda na syna, który zabrał co jego, odwrócił się do ojca plecami i poszedł swoją drogą. Wygląda, wyczekuje. Może jeszcze wróci, może zawróci. Bo ojciec wie, kochający ojciec wie, kiedy jego dziecko wybiera niewłaściwą drogę. Ojciec wiedział, że on wybrał niewłaściwą drogę. Ale po co on na niego czeka? Przecież on już wybrał. Nie, miłujący ojciec będzie czekał na swoje dziecko. Dziecko, które może zbłądzić. Wszyscy mamy dzieci. W większości wiemy, jak je bardzo kochamy. Ojciec zawsze okaże serce swojemu dziecku. I tak było w tym wypadku, aby ratować jego duszę. Albo inny przykład. Niektórzy mówią o robotnikach w winnicy. Pamiętamy z Ewangelii tę przypowieść. Jakaż to jest sprawiedliwość? Ten, co pracował godzinę, otrzymał taką samą zapłatę, jak ten, co pracował cały dzień? To jest sprawiedliwość, ludzie mówią? Jakaż to sprawiedliwość? Wiecie, może to i wygląda niesprawiedliwie. Ale według naszej ludzkiej sprawiedliwości. Bo według naszej ludzkiej sprawiedliwości to my lubimy się rozliczyć, skrupulatnie zaprezentować, mieć roszczenia według naszych zasług. Przecież ja pracowałem cały dzień, to mnie się należy, a on tylko godzinę. Przecież ja mam wspaniałe dary, ja umiem lepiej zrobić robotę, a ten nic nie umie. Przecież ja się bardziej staram. Ja więcej z siebie daję. A ten? Tak byśmy się rozliczali. Jeden przed drugim. Dlatego, że jesteśmy tymi, którzy są roszczeniowi. Którzy patrzymy na siebie według naszych zasług. Ale Bóg nie patrzy według naszych zasług. Według ludzkiej sprawiedliwości by tak było, ale według Bożej sprawiedliwości tak nie jest. Dlatego, że Pan Bóg wszystkich nas kocha tak samo równo. Każdego z nas kocha tak samo. I każdego z nas tak samo wynagradza. Nasza ludzka sprawiedliwość nie ma żadnej miary do Bożej sprawiedliwości. Dlatego, że łaska oddaje sprawiedliwość temu, który jedynie jest sprawiedliwy. Temu, który jest jedynie sprawiedliwy. Nas uwalnia od konsekwencji czegoś, co skazałoby nas na potępienie. I to powinna być dla nas ogromna radość. Boża sprawiedliwość to miłość, która złego nie wyrządza. Miłość, która zakrywa mnóstwo grzechów. Miłość, na której zawsze możesz polegać. Choćby cię wszyscy opuścili, matka i ojciec, ja cię nie opuszczę. Uczy nas Boże Słowo. Łaska jest jak wiara, jest czynna w miłości. Łaska Jeśli dzisiaj mamy zrozumienie Bożej łaski, a lekceważymy Bożą miłość, którą nam Bóg okazuje, to znajdujemy się w trudnej sytuacji. Wiecie o tym? Jeśli mamy zrozumienie łaski, a mimo to lekceważymy Bożą miłość, to jesteśmy w bardzo tragicznej, bym powiedział, sytuacji. I wielu ludzi dzisiaj znajduje się w takiej sytuacji. Lekceważą Bożą miłość, mając poznanie łaski. Ale chcę ci powiedzieć, że nie musi tak być. Możesz dzisiaj to zmienić, bo czas łaski jeszcze trwa, a łaska potrafi przemienić życie każdego człowieka. Jeżeli tylko masz pragnienie serca, możesz to zmienić, bo dzisiaj jest czas łaski, dzisiaj jest jeszcze czas zbawienia dla każdego człowieka. Kochani, zatem czym jest dla nas ta łaska? Co to znaczy, że żyjemy łaską? Ja myślę, że właściwe określenie tej definicji jest takie, ja już się kiedyś tym dzieliłem przy okazji innej usługi, że łaska to dobrowolna i niezasłużona Boża przychylność okazana winnym grzesznikom, którzy zasługują jedynie na sąd. A nawet głębiej mówiąc, zasługują na śmierć, dlatego że karą za grzech jest śmierć, ale darem łaski Bożej żywot wieczny w Jezusie Chrystusie. List do Rzymian 6:23. Warto zapamiętać ten wiersz. Karą za grzech jest śmierć, ale darem łaski Bożej żywot wieczny w Jezusie Chrystusie. Jest to miłość okazana tym, którzy miłości nie wzbudzają w sobie. Tak jak John Newton, o którym mówiliśmy. Był bezlitosny i okrutny. Nie wzbudzał w sobie miłości, ale miłość wzbudziła jego, kiedy zajrzał śmierci w oczy. Miłość go wzbudziła do nowego życia. I tak ta miłość dzisiaj każdego z nas może wzbudzić do nowego życia. To Pan Bóg skłania się ku człowiekowi, który trwa w buncie przeciwko niemu. Czasem to, powiem wam, wygląda tak, jakby Panu Bogu bardziej zależało na nas niż nam samym. Ale człowiek nie może buntować się przeciwko Bogu. Dlatego, że jeżeli będzie buntował się przeciwko Bogu, zawsze będzie na pozycji przegranej. Przypomnijmy sobie czasy narodu izraelskiego. Mojżesz modlił się: Panie, okaż łaskę temu narodowi, zmiłuj się, zaopiekuj się nami. I Pan Bóg to uczynił. Prowadził ich, zaopatrywał, okazywał łaskę. Wielokrotnie tego doświadczyli. Mogli to nawet poczuć w swoich ustach. Ale kiedy przyszedł czas, że stanęli u wrót ziemi obiecanej, kananejskiej ziemi, zwątpili i zbuntowali się przeciwko Bogu. Tyle rzeczy zobaczyli. I zbuntowali się. I co jest powiedziane? Któż to są ci, którzy się zbuntowali? Ci, których ciała legły na pustyni. I tak skończył się ich bunt, ich śmiercią. Kochani, chcę powiedzieć, że Pan Bóg nie da się z siebie naśmiewać, ale jest Bogiem konsekwentnym. Jeżeli my się buntujemy, to poniesiemy tego konsekwencje. Boża łaska stoi zawsze bezpośrednio przeciwko jakimkolwiek domniemanym naszym zasługom. My na zbawienie sobie niczym nie zasłużyliśmy i niczym nie moglibyśmy sobie zasłużyć. To jest dar, który mamy przyjąć. Łaska i uczynki wzajemnie się wykluczają. Apostoł Paweł w liście do Rzymian w 11 rozdziale w 6 wierszu mówi: a jeśli z łaski, to już nie z uczynków, gdyż inaczej łaska nie byłaby łaską. Nasza relacja z Panem Bogiem nie jest ugruntowana na uczynkach, ale na łasce. No tak ktoś może powiedzieć, a co z uczynkami? Jeśli masz łaskę zbawienia, to twoje życie będzie owocować dobrymi uczynkami. Ewangelia mówi, że po owocach ich poznacie. A jeśli masz łaskę zbawienia, a twoje życie nie owocuje dobrymi uczynkami, to znaczy, że musisz zweryfikować swoje chrześcijańskie życie. Apostoł Paweł używał czasem pojęcia łaski niemalże jednocześnie z zasługą Chrystusa. Dzisiaj o tym czytaliśmy. 5 wiersz. I nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem. Łaską zbawieni jesteście. Ożywił wraz z Chrystusem. Łaską zbawieni jesteście. Jeśli zbawieni, to i ożywieni. Czy widzimy tutaj, czy zauważamy ten bliski związek Chrystusa i łaski? Chociaż łaska i zasługa Chrystusa nie są tym samym. Ale idą zawsze w parze, w naszej relacji z Bogiem. Łaska i uczynki idą w parze w naszej relacji z Bogiem. Nie możemy doświadczyć jednego i nie mieć drugiego. Nie możemy doświadczyć Chrystusa, nie mieć łaski. Nie możemy doświadczyć łaski i nie mieć Chrystusa. To jest niemożliwe. Jedno musi być z drugim związane. I tak jest. Kiedy pojawia się łaska w naszym życiu, przywraca nam utracone elementy naszej osobowości, zniszczone przez działanie grzechu. Pan Jezus ożywia wszystko na nowo. Naszą niewinność, nasze uczucia, naszą bliskość do Boga, nasze ideały, nasze cele i nasze szlachetne dążenia. A w końcu ożywia to, co najważniejsze, naszą wolę. Naszą nieprzymuszoną wolę. Wolę, którą grzech bardzo skutecznie zniszczył. Zrujnował naszą wolę grzech. Kiedy człowiek ulegając pokusom, takim niewinnym pokusom, którymi grzech nas kusi, takim niewinnym przyjemnościom, w końcu ulega jego koniecznością. Bo tak działa grzech. Najpierw jest to przyjemność, ale później jest to konieczność. Gdyż grzech rodzi grzech. Musimy mieć tego, kochani, świadomość. Ale Pan Jezus odradza wolę człowieka i czyni ją na nowo. Wiecie dlaczego? O tym też dzisiaj czytaliśmy. Miłosierdzie, miłość. Z wielkiej swej miłości, która jest zawsze miłością oczyszczającą i kochającą. Miłość Chrystusowa jest miłością oczyszczającą i kochającą. I to dzięki tej miłości Bóg Ojciec posłał swojego jednorodzonego Syna, aby umarł w nasze miejsce. Dzięki tej miłości, którą nas umiłował. Inaczej mówiąc, śmierć Chrystusa jest rezultatem Bożej łaski dla nas. Albo jeszcze inaczej mówiąc, i może głębiej, łaska to Boże bogactwo kosztem śmierci Chrystusa dla nas. Boże bogactwo to dla nas to łaska. Kochani, bogactwo, które otrzymaliśmy darmo, za darmo. My otrzymujemy darmo, ale ktoś poniósł cenę tego daru. A więc nie jest tak do końca za darmo, ale nas to nic nie kosztuje. My otrzymujemy darmo, a cenę tego daru już ktoś za nas poniósł. Ale wiecie, czego sobie w życiu naszym nie cenimy? Myślę, że najbardziej sobie nie cenimy tego, jeżeli coś od kogoś dostajemy za darmo. Masz coś, co łatwo przyszło. Nic cię nie kosztowało, nie uderzyło po kieszeni, nie poniosłeś żadnej straty. Dostałeś za darmo. A jak za darmo, to cóż tam? To w kąt. Kładziemy to gdzieś na jakieś ustronne miejsce. A może nawet chcemy wyrzucić, bo to za darmo dostaliśmy. To nas nic nie kosztowało. Nie ponieśliśmy żadnego trudu. Jest dla nas mało warte. Bo gdybyśmy musieli może zapracować, to byśmy to cenili w dwójnasób. O, myśmy na to zapracowali. To za moje ciężko zapracowane pieniądze, to ja muszę to szanować i cenić. A to za darmo. To łatwo przyszło, łatwo poszło, jest takie powiedzenie. Bo my to dostaliśmy, nie zapracowaliśmy. Ale jeśli ten, który nam to dał, widzi to nasze marnotrawstwo tego daru, jest mu bardzo przykro. Bo on musiał ponieść tego koszty. Jest mu przykro, bo on musiał za to być może zapłacić. Być może zapracować ciężko. Jakąś stratę poniósł, żeby to zyskać i dał nam, a my żeśmy to odstawili na bok. My nie musimy płacić, kochani. My nie musimy płacić, dlatego że ktoś za nas już zapłacił. I dlatego nie płacimy. Wiemy wszyscy, kto to jest. To jest Pan Jezus Chrystus. On za nas zapłacił cenę najwyższą, cenę własnego życia, cenę własnej krwi na krzyżu Golgoty. I dzięki łasce uwolnił nas od konsekwencji czegoś, na co tak naprawdę zasłużyliśmy. On umarł zamiast nas. Bo tak naprawdę to my powinniśmy zawisnąć na tym krzyżu. On umarł za mnie i za ciebie, za każdego człowieka. Okazując nam tym samą łaskę zbawienia, że nie musisz umierać. Cena jest dawno zapłacona. Ty masz tylko wziąć. Nieraz się mówi, jak ktoś komuś coś zrobił, mówi, idź, tam już jest zapłacone, ty tylko to odbierzesz. To już zapłacone dawno jest. Ty masz tylko to wziąć za darmo. I za darmo i tak czasem ciężko nam jest to wziąć. Nie musimy nic, a jednak nie mamy na to jakoś siły, chęci, ochoty. Kochani, jest taka w Starym Testamencie piękna historia, która wydarzyła się w życiu króla Dawida, ilustrująca nam Bożą łaskę w stosunku do nas przez Jezusa Chrystusa. I chociaż jest to historia odległa w czasie, mam nadzieję, że może dzisiaj do nas przemówić w nowy sposób, nową treścią. Otwórzmy sobie księgę drugą Samuelową, 9 rozdział, i przeczytamy sobie cały. Strona 341. Kto chce otworzyć Biblię? Pewnego razu Dawid zapytał, czy pozostał jeszcze ktoś z domu Saula, aby mógł mu wyświadczyć łaskę ze względu na Jonatana? W domu zaś Saula był pewien sługa imieniem Syba. Tego wezwano do Dawida. Król zaś rzekł do niego, czy ty jesteś Syba? A on odpowiedział, sługą twoim jestem. Król zapytał, czy jest jeszcze jakiś mąż w domu Saula, abym mógł mu wyświadczyć łaskę Bożą? A Syba odpowiedział królowi, jest jeszcze syn Jonatana, kulawy na obie nogi. I zapytał go król, gdzie on jest? Syba odpowiedział, mieszka on w domu Machira, syna Amiela, Dlodabar. I posłał król Dawid i zabrał go z domu Machira, syna Amiela, Dlodabar. A gdy Mefiboszet, syn Jonatana, wnuk Saula, przybył do króla, padł na twarz i oddał mu pokłon. A Dawid rzekł, Mefiboszecie, a ten na to, oto sługa twój. I rzekł do niego Dawid, nie bój się, gdyż chcę ci wyświadczyć łaskę ze względu na twojego ojca Jonatana. Chcę ci zwrócić całą posiadłość ziemską Saula, twego dziadka. Ty sam zaś będziesz jadł u mojego stołu po wszystkie czasy. I oddając mu pokłon, rzekł: czymże jest twój sługa, że zwróciłeś uwagę na takiego zdechłego psa, jakim ja jestem? Następnie król kazał przywołać Sybę, sługę Saula, i rzekł do niego: wszystko, co należało do Saula i do całego jego domu, daję synowi twojego pana. Będziesz uprawiał dla niego ziemię, ty i twoi synowie i twoi słudzy, i będziesz zbierał plony, które będą stanowiły źródło utrzymania dla domu twojego pana. Lecz sam Mefiboszet, syn twojego pana, jadać będzie po wszystkie czasy u mego stołu. Syba zaś miał 15 synów i 20 sług. Syba rzekł do króla: wszystko, co rozkazał mój pan król, to twój sługa uczyni. I Mefiboszet jadł u stołu króla, jak każdy z synów królewskich. Mefiboszet zaś miał małego synka imieniem Micha. Wszyscy mieszkańcy domu Syby byli sługami Mefiboszeta. Sam Mefiboszet zaś mieszkał w Jeruzalemie, gdyż jadł po wszystkie czasy u stołu króla. Był zaś kulawy na obie nogi. Jest to piękna opowieść życia króla Dawida. Kiedy król Dawid objął panowanie nad Izraelem po odstępczym królu Saulu, przypomniał sobie czasy swojej młodości. Tak jak my sobie czasem wspominamy czasy naszej młodości. Im dalej lat nam upływa, tym częściej do tego wracamy. Jest taki naturalny ludzki odruch. I Dawid również wspominał te czasy młodości. I przypomniał sobie, że jeden z synów Saula, króla, który go prześladował, Jonatan, był jego przyjacielem. Może nawet więcej niż przyjacielem. Gdyż zawarli z sobą przymierze. A więc bym powiedział, taka bliska braterskość. Zawarli z sobą przymierze, że w wypadku śmierci Jonatana Dawid uczyni miłosierdzie nad jego domem. I teraz Dawid postanowił okazać to miłosierdzie komuś z domu Saula. W wierszu trzecim czytamy: król zapytał, czy jest jeszcze jakiś mąż z domu Saula, abym mógł mu wyświadczyć łaskę Bożą. A więc nawet więcej, łaskę Bożą. Miłosierdzie z łaską jest związane. Czy mógłbym mu wyświadczyć łaskę Bożą? Odnaleziony sługa Syba z domu Saulowego informuje króla, że jest jeszcze ktoś, kto żyje. Syn Jonatana, Mefiboszet. Lecz kulawy na obie nogi, mieszka w cudzym domu, jest w trudnym położeniu. Król niezwłocznie rozkazuje, aby przyprowadzono Mefiboszeta przed jego oblicze. Kochani, Mefiboszet znaczy okryty hańbą. Okryty hańbą, kulawy, chromy człowiek. Lodabar, dowiadujemy się, że mieszka w Lodabarze. Lodabar to znaczy nie ma słowa, bez słowa. A na dodatek w domu Machira. Machir znaczy zaprzedany. Oto najgorszy stan człowieka, jaki możemy znaleźć. Człowiek okryty hańbą grzechu, żyjący bez Bożego Słowa, oddalony od Boga i zaprzedany grzechowi. W takim stanie był Mefiboszet. Syn królewski. Kochani, tacy kiedyś byliśmy przed Bogiem. Biedni i nieszczęśliwi. Chromi, niegodni być blisko Boga. Okryci hańbą grzechu i nieprawości. Zaprzedani w niewolę nałogów, nieczystości i wszelkiego zła. Oddaleni od Boga i od Bożego Słowa. Pozbawieni Bożego błogosławieństwa. Tacy kiedyś wszyscy byliśmy. Mefiboszet w tej opowieści ilustruje człowieka grzesznego i odstępczego. I do człowieka takiego, w takim stanie, grzesznego i odstępczego, zwraca się król Dawid, który chce go uszczęśliwić. Dawid w tej opowieści jest obrazem Boga wszechpotężnego, Ojca miłującego naszego. Ale chce mu to uczynić nie ze względu na zasługi Mefiboszeta, bo ten żadnych nie miał zasług. Ale ze względu na Jonatana. Jonatan to znaczy Bóg dał. Na Jonatana, syna Saulowego, przyjaciela Dawida, z którym łączyła go przyjaźń nierozerwalna. Dawid jest tutaj typem Pana Jezusa Chrystusa. Czy widzimy ten piękny obraz? Który rzuca światło na dzisiejsze czasy. Który rzuca obraz, ten obraz rzuca światło na dzisiejszą łaskę naszą, którą otrzymujemy od Boga. Tyle lat, tysięcy temu było to napisane. Ale oto wspaniały obraz tego, jaki Pan Bóg jest miłosierny. Ze względu na przyjaźń Jonatana. Mefiboszet nie miał się czym chlubić przed Bogiem. Mefiboszet miał tragiczną przeszłość. Ród jego wyginął, był nędzarzem, kaleką. Miał okropną teraźniejszość, gdyż był okryty hańbą grzechu i oddalony od Boga i od Bożego Słowa. A jeszcze gorszą przyszłość. Czekała go nędza, wegetacja, beznadziejne życie i wieczna zguba. Taki jest obraz każdego grzesznika, który żyje bez Boga. I w takich okolicznościach Mefiboszet dowiaduje się od królewskich posłów o wspaniałym zaproszeniu króla. Wiecie, nie jest łatwo dostać się przed oblicze królewskie. Ale Mefiboszet wczoraj nawet jeszcze nie marzył o tym, a dzisiaj stanie przed obliczem króla. Otrzymał wspaniałe zaproszenie. To są rzeczy niesłychane, które wydarzyły się w życiu tego człowieka. Ogarnęło go Boże miłosierdzie. Tak jak ogarnęło kiedyś i mnie, zgubionego grzesznika. I tak jak chce dzisiaj ogarnąć ciebie, każdego człowieka, który dzisiaj żyje bez Boga. Ono ogarnia każdego, kto jest gotowy otworzyć swoje serce na zaproszenie Bożej łaski. Przyjdź dzisiaj przed oblicze króla. Człowiek, który nie miał się czym chlubić, ma perspektywę, że zaraz będzie przed obliczem króla. Niektórzy myślą, że jeżeli są utarzani w grzechu, miałem takiego kolegę, powiedział, słuchaj, ja jestem niegodny w ogóle nawet mówić o Bogu, bo jestem strasznym grzesznikiem. Ale ja mówię, ale Bóg jest godny, żeby zaprosić cię dzisiaj przez swoje oblicze. Bo Bóg kocha ciebie i nigdy nie mów, że jesteś niegodny. Bo każdy człowiek, można powiedzieć, jest niegodny. Ale łaska czyni to, że stajemy się godni. Łaska okazana Mefiboszetowi, który nie miał się czym chlubić przed Bogiem, sprawiła to, że on stał się godny tego, aby przyjść przed tron króla i z nim rozmawiać, przepraszam. Ale kochani, my też nie mamy się czym chlubić. Nie oszukujmy się. Nie ma wśród nas dzisiaj ludzi wielkich, ludzi, którzy na cokolwiek mogą zasłużyć. Słowo Boże mówi, że jeżeli ktoś z nas chce być czymś, a jest niczym w tym świecie, ten sam siebie oszukuje. List do Galacjan o tym mówi. Nie ma wśród nas ludzi wielkich. Pan Bóg nie patrzy na nas jak na ludzi wielkich. Pan Bóg patrzy na nas wszystkich tak samo. Wszystkich, którzy potrzebujemy łaski zbawienia i Bożego miłosierdzia, Bożego dobrodziejstwa, Bożej wyrozumiałości i Bożej wspaniałomyślności. Tak jak potrzebował tego Mefiboszet. W swojej ułomności i nędzy Mefiboszet nie mógł sam sobie polepszyć swojego losu. Nie mógł polepszyć swojego losu. Tak jak i my dzisiaj, będąc okaleczonymi przez grzech, nie możemy sobie polepszyć swojego losu. Psalm 31 mówi: losy wasze są w moich rękach. Mefiboszet doznaje niezwykłych rzeczy w swoim życiu. Dowiaduje się, że zostaje wywyższony do miejsca przy królewskim stole. Nie tylko dzisiaj, kiedy został zaproszony, ale dowiaduje się, że po wieczne czasy przy tym królewskim stole będzie zasiadał i przy tym królewskim stole będzie spożywał. Nie ze względu na to, że on sobie w jakikolwiek sposób zasłużył, ale ze względu na Jonatana, swojego ojca. Doznaje takiej łaski, takiego wywyższenia, jak czytamy, jak synowie królewscy. To ogromny przywilej dla Mefiboszeta. Jest zaskoczony. Zaskoczył się tą sytuacją bardzo mocno. I w 8 wierszu mówi takie słowa: czymże jest twój sługa, że zwróciłeś uwagę na takiego zdechłego psa, jakim ja jestem? Widzimy, jak patrzył na siebie, jak rozumiał, że nie jest tego wszystkiego wart, że niczym sobie na to nie zasłużył, że nie jest tego godny. Jak określił siebie? Czy my zadalibyśmy sobie dzisiaj takie pytanie? Wiecie, ja sobie czasem zadaję, może nie takie, ale podobne. Jak mówi psalm 8. Czymże jesteś, czymże jestem, że pamiętasz o mnie? Czymże jestem, że tak bardzo sobie mnie cenisz, mówi księga Joba, i że nań zwracasz uwagę? Czymże jest człowiek, że tak bardzo go umiłowałeś? Czymże jestem przed Tobą, Boże, że mnie kochasz i że takie wspaniałe rzeczy dla mnie robisz w moim życiu? Że dajesz mi siłę, że stawiasz mnie przed sobą w czystości, że się nade mną zmiłowujesz i zlitowujesz. Czymże jestem, że tak bardzo mnie cenisz i zwracasz nań uwagę, mówi księga Joba? Przecież niczym jesteśmy, ale w oczach Boga jesteśmy cenni, dlatego że jesteśmy Jego stworzeniem. W przypadku Mefiboszeta wszystko było ze względu na Jonatana. W przypadku naszego życia wszystko jest ze względu na Chrystusa. To ze względu na Chrystusa jesteśmy wywyższeni do statusu Bożych dzieci. Ze względu na Chrystusa jesteśmy posadzeni przy królewskim stole. I ze względu na Chrystusa dzięki łasce mamy zbawienie Boże. Ale nie tylko. Mamy też zasoby i zaopatrzenie Boże w naszej pielgrzymce do wieczności. Jesteśmy wyposażeni, ale też i tu w naszym życiu dzisiaj również. Takim troskliwym i dobrotliwym Ojcem jest nasz Pan Bóg. Jesteśmy dzisiaj przy królewskim stole. Dla nas też to zaproszenie jest aktualne. Mefiboszet nigdy nie przezwyciężył swojej ułomności i nigdy nie doszedł do takiego stanu, żeby mógł opuścić królewski stół i radzić sobie samodzielnie. Podobnie jest z nami. My też nigdy nie przezwyciężymy, kochani, ułomności naszego ciała, naszej cielesnej natury. I nigdy nie dojdziemy do takiego stanu, żebyśmy mogli opuścić królewski Boży stół i radzić sobie samodzielnie w naszym życiu. Tu na ziemskim padole pełnym łez, utrapienia, doświadczeń. Nigdy nie będziemy w takim stanie. Dlatego potrzebujemy przebywać przy królewskim stole. Dlatego dzisiaj jest aktualne zaproszenie. Czy przyjmujesz dzisiaj to zaproszenie, bracie, siostro, drogi przyjacielu, słuchaczu? Czy chcesz dzisiaj przyjść do królewskiego stołu? zasiąść w królewskiej komnacie, w czystej szacie królewskiej, na królewskim krześle do królewskiego posiłku, który będzie mógł Cię wzmocnić, bo to jest dobry pokarm. Czy jesteś gotowy dzisiaj przyjąć dar, który Bóg chce Ci okazać? Czy jesteś gotowy zmienić coś w swoim życiu, tak jak John Newton? Pamiętajmy, że Pan Jezus Chrystus wczoraj, dzisiaj i na wieki jest taki sam, On się nigdy nie zmienia. Że On jest gotowy Cię przyjąć. On jest otwarty. On nie ma upodobania w śmierci grzesznika, ale chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania, do poznania prawdy, aby wszyscy ludzie byli zbawieni. Przyjmij Boży dar dzisiaj, Boży dar łaski, który Bóg chce Ci ofiarować. W liście do Tymoteusza jest powiedziane, albowiem objawiła się łaska zbawienna dla wszystkich ludzi, bez wyjątku. Pan Bóg nie czyni wyjątków, to my czynimy wyjątki, to my tworzymy wybory, ale Pan Bóg nie czyni wyjątków. Dla wszystkich to dla wszystkich. Dla każdego człowieka. Czy chcesz dzisiaj przyjąć ten Boży dar zbawienia? Przypomnę kluczowy werset, który warto zapamiętać, albowiem łaską zbawieni jesteśmy przez wiarę. To nie z was. Boży to dar. Cudowna jest Boża łaska, bracia i siostry. Amen.